Czeski Związek Studentów Polskich podjął aktywne działania w celu tam i tak dalej, niedopuszczenia do organizowania różnych zebrań w Uniwersytecie Gdańskim przez środowisko Studenckiego Komitetu Solidarności, czyli środowisko antykomunistyczne. Ja byłem świadkiem, ja widziałem to na własne oczy, bo te zebrania organizowała moja przyjaciółka, mój brat i widziałem Aleksandra Kwaśniewskiego właśnie, który, jak z tego dokumentu wynika, z inspiracji Służby Bezpieczeństwa rozbijał te zebrania. Tam podchodził do poszczególnych studentów i nakazywał im rozejście się, prawda, odchodzenie z tego miejsca i tak dalej. Więc wiadomo, kto go wspierał, dzięki komu robił tą karierę i kto go dzisiaj wspiera, no przecież kancelaria prezydenta, jest to właśnie obóz służb specjalnych.
Odbieramy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Tak, tak.
Proszę bardzo.
To jest Maciej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witam serdecznie.
Maciej z Filadelfii się kłania.
No, daleko.
Tak. Chciałbym, słucham właśnie tej dyskusji i jest to fascynująca dyskusja. Jedna rzecz jest zupełnie wspaniała w prawie amerykańskim. To jest to prawo o krzywoprzysięstwie, czyli tak zwanym perjury. Każdy, kto jest przesłuchiwany tam, musi złożyć, że będzie mówił przysięgę, że będzie mówił prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Gdybyśmy mieli takie prawodawstwo w polskim prawie, to niewątpliwie wiele rzeczy nie miałoby miejsca, że jedni ludzie zmieniają zdania, jedni mówią, zaprzeczają, ktoś jak ktoś nazywa farsą polski sąd i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie to są rzeczy zupełnie niedopuszczalne moim zdaniem. Jestem jak najbardziej za lustracją najpełniejszą i musi polski parlament przeprowadzić prawo o nieprzedawnianiu zbrodni komunistycznych. To jest podobnie jak w Stanach Zjednoczonych nie ma prawa o przedawnianiu zbrodni hitlerowskich, bo co do czasu się słyszy, że ktoś tam znowu jest powołany do tego, do przed sądem, ponieważ był tam strażnikiem w jakimś obozie albo różne rzeczy. W podobnym sposób polskie prawo musi dojść i decydować również o zbrodniach komunistycznych i jak najbardziej te cała lustracja musi mieć miejsce w ten sposób. W pełnej, absolutnie lustracji z wyciągnięciem konsekwencji wobec winnych. To nie ma mowy o jakimś przebaczeniu, bo to nie jest kwestia chrześcijańskiego przebaczenia, to jest kwestia zadośćuczynienia, ponieważ ci ludzie, oni, to nie jest kwestia przeszłości, to jest kwestia tego, co ci ludzie jeszcze będą mogli, jakie szalone zniszczenia będą mogli zrobić w kraju, w naszym kraju, jak również konsekwentnie na całym świecie. W każdym razie jest to po prostu wrzut, który nas musi kompletnie być wycięty ze zdrowego ciała polskiego.
Dziękuję pięknie, panie Macieju.
Miejmy nadzieję. Szanowny serdecznie. Panie, dotknął tutaj pan bardzo ważnej kwestii, którą zdaje się opinia publiczna w ogóle nie zna, czy nie dostrzega. Mianowicie tej kwestii nieprzedawniania, czy praktycznie wkrótce mającego nastąpić przedawnienia zbrodni komunistycznych. Trzeba pamiętać, że okres ścigania zbrodni komunistycznych ustawowo, zakończenie tego okresu wyznaczone jest na 10 lat od powstania Instytutu Pamięci Narodowej, czyli okres ten mija za 3 lata. Właśnie na tym wszystko polega. No, na tym polega w pewnym sensie fundament IPN-u, że on jest powołany do strzeżenia niekaralności kierownictwa PRL-u, czyli Jaruzelskiego i Kiszczaka, czyli ludzi, którzy dysponują pełną wiedzą o swojej agenturze i ci ludzie zabezpieczyli sobie dzięki mechanizmowi wbudowanemu w IPN bezpieczeństwo. Za 3 lata Jaruzelski i inni zbrodniarze nie będą mogli być karani, ponieważ te zbrodnie zostaną przedawnione. Więc to znowu nadzieja w nowym parlamencie, że przedłuży, to znaczy zbrodnie komunistyczne zostaną zrównane ze zbrodniami nazistowskimi i nastąpi nieprzedawnialność tych zbrodni. No ale to czeka nas wielka walka, którą nie wiem, czy Platforma Obywatelska będzie chciała podjąć, bo liczę na to, że Prawo i Sprawiedliwość poprze taką zmianę. No w każdym razie pamiętajmy, oni chcą przetrwać jeszcze 3 lata, a później będą bezpieczni.
Bardzo serdecznie dziękuję. Ja bym jeszcze tutaj tylko na moment do tego motywu, że tak powiem, przebaczenia. Proszę zwrócić uwagę, że nie powinniśmy, tak jak pan redaktor powiedział, mieszać tych porządków. Porządku moralnego z porządkiem faktycznym, historycznym. Ojciec Święty Jan Paweł II zaraz po zamachu pojechał do Alego Akty, spotkał się z nim i mu przebaczył. Ale nie domagał się, żeby wypuszczono go z więzienia. A Jachcza w więzieniu jest do dziś. Dlatego tych porządków oczywiście mieszać nie wolno, a żeby komuś przebaczyć, to jeszcze jest taka kwestia, że ten ktoś musi poznać i uznać swoją winę i o przebaczenie poprosić. Na tej zasadzie Pan Bóg nam przebacza nasze winy, nasze grzechy. Także, ale to tylko taki wtręt. Przypomnę, drodzy Państwo, w dalszym ciągu rozmawiamy z panem redaktorem Krzysztofem Wyszkowskim na temat lustracji jej potrzeby w III Rzeczypospolitej. Proszę bardzo, Radio Maria.
Jan Zagłębia z zapytaniem, czy profesor Kieres był zlustrowany?
Tak, proszę pana.
Wyłączam się.
Tak, był zlustrowany. Pozytywnie, w tym sensie, no, znaczy, jest niewątpliwie nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.
Ale pamiętamy też, panie redaktorze, że bardzo długo trwała batalia o obsadę właśnie tego stanowiska, które piastuje pan profesor Kieres. Były różne kandydatury, różne propozycje i ponad rok Instytut Pamięci Narodowej po prostu nie mógł funkcjonować.
Właśnie konstrukcja IPN-u jest tego rodzaju, że jego funkcjonowanie jest uzależnione od osoby prezesa. Że tak powiem, na prezesie stoi cała instytucja, prawda, a nie odwrotnie. Więc no niewątpliwie jest to koncept przeciwników lustracji, przeciwników ujawnienia agentury, bo blokując wybór prezesa, trzeba pamiętać, że potrzebna jest tam ta wielka większość sejmowa, zabezpieczyli sobie kierownictwo, znaczy, że kierownictwo IPN-u pozostanie w rękach człowieka, który będzie gwarantował im ochronę. I prezes Kieres z tego zadania wywiązuje się bardzo dobrze. IPN nie podejmuje tych śledztw, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu Jaruzelskiego czy Kiszczaka. Starannie je omija, zadowalając się jakimiś płotkami z okresu stalinowskiego czy innych przypadków. Zresztą cel daleko szukać. No, jest najnowsza sytuacja, kiedy opowiadałem o tym, że pani Niezabitowska, kiedy zorientowała się, że ja wkrótce ujawnię jej agenturalność, podjęła wielką akcję. Elementem obronną, elementem tej akcji było oczywiście był również ofensywa osobiście w kierunku prezesa Kieresa. Próbowała go, że tak powiem, omotać i uzależnić. I częściowo się to udało. Pan Kieres podjął, osobiście się zainteresował kwestią właśnie udostępnienia mi tych akt. Badał tą sprawę całkowicie bezpodstawnie, bo przecież procedura była realizowana poza nim i nie było żadnego powodu do tego, żeby się w nią zaczął wtrącać i w końcu rzeczywiście zgodził się na to, żeby mi te informacje o agenturalności niezabitości udostępniono, no ale przecież samo to właśnie jego osobiste zajęcie się tą kwestią było czymś zadziwiającym, czymś sprzecznym z formalnoprawnym porządkiem wewnątrz IPN. No niewątpliwie prezes Kieres wyobraża sobie, że pełni wielką rolę narodową, gdy w moim przekonaniu po 7 latach jego prezesury trzeba powiedzieć, że jest to czas w dużym stopniu zmarnowany i nowy prezes będzie miał za zadanie zupełnie inaczej ustawić priorytety Instytutu w kierunku rzeczywiście troski o pamięć narodową i wymierzenie sprawiedliwości, bo przecież pamiętajmy, że IPN dysponuje pionem prokuratorskim, prawie całkowicie bezczynnym.
Serdecznie dziękuję. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Józef z Podlasia. Ja do audycji
proszę
chciałem
bardzo
się dołączyć i po prostu znam ten cały przebieg dyskusji i może nie będę się powtarzał z tym ludźmi, tylko jeszcze bym bardziej zaostrzył tych agentów, bo dla mnie takie porównanie zrobię. Złodziej czy ukradł kurę czy słonia, to musi się nazywać złodziejem. W związku z tym, jeżeli był mały agent albo duży agent, co to znaczy mały, duży agent? Agent podpisał, czy on donosił dwa razy, czy raz, czy w ogóle nie doniósł nic. Był agent i musi być napiętnowany. Jeżeli należał do PZPR-u, to znaczy on miał miękki kręgosłup, bo on się do niczego nie nadaje. W związku z tym, jeżeli idzie i chce publiczne piastować stanowisko, a jeszcze na najwyższym szczeblu, świeczniku, i on się uchyla od tego, żeby na niego mówić agent, musi tak jak iść do spowiedzi. Wszystko powiedzieć, co było, a potem ludzie go rozgrzeszą. Ale nie może się pchać na wszystkie szczeble i potem to, co mamy, to mamy.
Dziękuję panie.
Teraz Józefie. Jeszcze jedno, może jeżeli ksiądz pozwoli.
Proszę bardzo.
Jeżeli ja idę głosować, obojętnie czy to w powiecie, czy nawet na sołtysa, to ja muszę wiedzieć, jaki on ma numer kołnierzyka nawet. Tak jak w Ameryce się głosuje na prezydenta, czy to wszystko wiadomo od trzeciego pokolenia. A tu uchyla się taki jeden z drugim, już nie chcę wymieniać ich nazwisk, był agentem, niby był jakiś tam sąd, uniewinniony jest. I on dalej siedzi i się śmieje z tego, a w Moskwie czy tam gdzieś indziej za granicą leżą jego dokumenty i grają jak na szachownicy tymi pionkami, a oni chodzą tylko i biorą pieniędzy i z tej biedoty się śmieją. Przepraszam, że jestem zdenerwowany.
Dziękuję panie Józefie za telefon, pozdrawiam serdecznie. No, Bogiem bardzo. Odbiorę kolejny telefon. Czy pan redaktor chciałby coś dodać? Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Jana i...
Prosiłbym gościa... trochę głośniej.
Witam ojca Jana i gościa. I proszę pana, ja zadam panu dwa pytania. Czy ta dyskusja, co w tej chwili jest, czy o tym po prostu lustracji, czy jak robiono w Czechach lustrację, czy też tak dyskutowali, czy oni lustrowali normalnie? No, bo jak oni po prostu mają te teczki, to przecież chyba tam aniołki nie dały tych teczek. Jeszcze oni tam mają swoje podpisy na litość boską. A po drugie, dlaczego jest pan Oleksy jeszcze? To chyba nie powinno być, aż się skończy ta ich, to rządzenie. On w ogóle tam powinien już nie istnieć. Wstyd jest to po prostu dla młodzieży. I młodzi teraz widzą, że to takie byle jakoś jest, a naród, społeczeństwo nie reaguje. No a młodzi się będą brać do roboty. Była taka tutaj sonda wczoraj w telewizji, ogrozo, po prostu straszne rzeczy to były. Jak ktoś oglądał z Polaków, to wie, o czym mówię. Także lustrować ich, odsunąć przecież, jak on już taki faktycznie tyle wypowiedzi, pan Stanisław już mówi i wiele takich wypowiedzi. Dlaczego ich nie zlustrować? Oni się mają bardzo, no śmieją się.
Ale pani, kochana pani, jest taka kwestia. Dziękujemy pięknie pani za telefon.
Proszę,
że Boże. Oczywiście dzisiaj jest taka, a nie inna ustawa. Lustruje się tych, którzy chcą zająć jakieś stanowisko i to w aspekcie, czy kłamią w oświadczeniu, czy nie kłamią.
No, przecież żyjemy w ustroju demokratycznym. Pamiętajmy, że ustrój demokratyczny to jest taki wspaniały wynalazek, który umożliwił Hitlerowi dojście do władzy. No, umożliwia dzisiaj agentom rządzenie Polską. No, właśnie trzeba większości do tego, żeby tę sytuację zmienić. Ta większość musi wiedzieć, czego chce, pójść na wybory, dokonać tych zmian, później pilnować, żeby wybrani przez nią przedstawiciele zrealizowali te przedwyborcze programy. No więc no właśnie tak jest, że wszystko w rękach społeczeństwa, społeczeństwo z kolei w rękach agentów. No i trochę taką sytuację mamy. Ale wracając do tego pytania o Czechy, czy oni też tak postępowali jak my? Oczywiście, że nie. Czechy są fenomenem, ponieważ w Czechach nie było żadnego ruchu antykomunistycznego, praktycznie żadnego, bo tam ta kilkanaście osób w tak zwanej karcie 77 z udziałem Havla, ale to w zasadzie społecznie zupełnie nie licząca się grupa politycznie i właśnie to okazało się ich szczęściem, ponieważ w momencie, gdy komunizm upadł, nie było odpowiedniej liczby agentów, których można by wyznaczyć do rządzenia tym krajem. W Polsce, gdzie ruch antykomunistyczny był bardzo szeroki, obejmujący wiele tysięcy osób, można było do tego ruchu wprowadzić odpowiednią ilość agentów, którzy następnie zobowiązali się do współrządzenia z komunistami i zapewnienia im bezpieczeństwa. Czyli polski ten eksperyment z transformacją ustrojową oparty na agentach w Czechach nie mógł w ogóle być zostać wprowadzonych, ponieważ nie było tylu tak zwanych opozycjonistów, żeby oni mogli stanowić kadrę nowej władzy. W związku z tym nową władzę, znaczy władzę po upadku komunizmu, przejęli normalni ludzie, czyli nie agenci i nie komuniści. Dzięki temu na czele Czech stoi prezydent Klaus, a na czele Polski stoi Aleksander Kwaśniewski. To jest właśnie ta wielka różnica. No a z obecnością Oleksego, rzeczywiście no mówiłem o tym, że jest oczywiście skandalem, że szefem partii rządzącej jest człowiek, który publicznie deklaruje dumę z tego, że był agentem jakichś sowieckich służb, które miał być jakimś skoczkiem wzniecającym panikę na zapleczu frontu w momencie, gdy wojska sowieckie uderzą na Europę, na zachodnią Europę. No rzeczywiście zupełny fenomen. Państwo, które weszło do Unii Europejskiej, stawia na czele tam minister z własnego parlamentu człowieka, który miał uczestniczyć osobiście w podboju zachodniej Europy. No, fenomen. A że Polacy się przeciwko temu nie buntują, no jak rozumiem, większość jest przeciwko udziałowi Oleksego w życiu publicznym, no ale jednak trzeba powiedzieć, że w Warszawie nie doszło do żadnej manifestacji, w trakcie której społeczeństwo wyraziłoby oburzenie faktem, że człowiek tego pokroju nadal uczestniczy w życiu publicznym. Po prostu Polacy tolerują taką sytuację i jest to nasza własna wina.
Pięknie dziękuję. Kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Zaraz i zawsze.
Mówi Marek z Bawarii. Witam ojca prowadzącego i pana Krzysztofa. Kłaniam się.
Miło.
Nie wiem, czy pan Krzysztof poznaje mnie. No, my się poznaliśmy w 77 roku, w 6 właściwie, kiedy świętej pamięci zajście z Darkiem Kobzdejem i Tadeuszem Szczudłowskim pod pomnikiem Jana króla Jana Sobieskiego w Gdańsku miało miejsce. Później oni zostali skazani na 3 miesiące aresztu. Ja akurat w tym czasie studiowałem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gdańskiego i między innymi poznałem i pana brata i między innymi po śmierci Staszka Pyjasa byłem członkiem z SKS-u, czyli Studenckiego Komitetu Solidarności Uczelni Wybrzeża i tu chciałbym potwierdzić to, co pan powiedział, sprawa Kwaśniewskiego. On w tym czasie właśnie, kiedy manifestowaliśmy i walczyliśmy o samorządność wyższych uczelni w Polsce na przykładzie ustawy z lat 20. Właśnie na Wydziale Humanistyki, gdzie z Wydziału Prawa Sopotu przyjeżdżaliśmy razem z polonistyką i z historią właśnie na schodach między innymi, to pan Kwaśniewski jako szef EZSP i jego później przyszła żona, która na naszym wydziale była przewodniczącym EZSP, pani Jola Konty, czyli obecna Jolanta Kwaśniewska. Oni właśnie między innymi rektorowi Głębockiemu, który był wtedy rektorem Uniwersytetu Gdańskiego, właśnie donosili na nasze zebrania, na nasze spotkania, na to, co robiliśmy i przed śmiercią Staszka Pyjasa jeszcze w 1976 roku po Radomiu i Ursusie, a później zwłaszcza po śmierci Pyjasa, kiedy SKS właśnie powstał. Także tutaj chciałem tylko potwierdzić, że niestety jak dzisiaj pani Kwaśniewska, czyli Jolka, opowiada, że ona wychowała się, zresztą Kwaśniewski to samo, na kulturze paryskiej Giedroycia, no to aż mi się nóż w kieszeni otwiera. Sobie, powiedzmy, doszywają jakieś szczątki życiorysu, które nie miały w ogóle racji miejsca, bo z panią Kwaśniewską z okresu studiów bardzo dobrze znam. Nie wiem, jaką ona ma przeszłość późniejszą, ale wielu na wydziale podejrzewało tych studentów EZSP, że oni niestety współpracują z bezpieką. Zresztą ja byłem wielokrotnie inwigilowany i w okresie przed stanem wojennym musiałem uciekać z Polski. Ale to tak nawiasie. I panie Krzysztofie, chciałbym jeszcze powiedzieć a propos Gazety Wyborczej, bo pan wspomniał, z czego została utworzona, kiedy w Telewizji Trwam jeszcze było pana wystąpienie, to chciałem powiedzieć, że jeszcze wątkiem, z jakich pieniędzy została stworzona Gazeta Wyborcza, to chciałem powiedzieć, że jeszcze niebagatelną funkcję tam sprawował pan fundusz George'a Sorosza, który poprzez panię Wandę Rapaczyński, która jeszcze była wtedy w Nowym Jorku, Citibanku i współpracowała z koncernem Coxa medialnym na wschodnim wybrzeżu, to między innymi Soros i również jakieś pieniądze, wiem, że z koncernu Coxa poszły na subsydiowanie, właściwie na powstanie gazety. Oczywiście to było jakby kanałami nieformalnymi i dlatego tak łatwo Gazeta Wyborcza mogła, to co pan mówił, również z gazetą, z Trybuną Ludu być drukowaną, dlatego że z tego wschodniego wybrzeża były takie naciski, że Jaruzelski się bardzo łatwo na to zgodził, za to właśnie miękkie przejście rewolucyjne i koszty okrągłego stołu, które niestety strona tak zwana, to miękkie jądro, to miękkie podbrzusze Solidarności musiało zapłacić. No to chciałbym to powiedzieć, być może ma pan jakieś pytania. No ja jestem od 20 kilku lat na emigracji, niestety chciałem od początku lat 90. wracać, ale widzę to, co pan zresztą powiedział o sytuacji w Polsce. No niestety nasze drogi się rozeszły z wieloma przyjaciółmi z Wybrzeża i z SKS, z ludźmi ze studiów, z czasów Solidarności. I niestety to teraz, jak się patrzy z perspektywy, się okazuje, że właśnie to, że działalność agentury jest tak rozpowszechniona i właściwie ona ma to pierwszeństwo, dlatego że dla takich ludzi jak ja nie ma miejsca, żebym wrócił w sensie sensownym, to znaczy, że angażował się w życie polityczne i społeczne. I uważam, tu z tego podwórka emigracyjnego, nieraz gdzie człowiek nie podlega naciskom czy różnym koteriom wpływów, to co widzę na wybrzeżu, mnóstwo ludzi, którzy ze środowiska później mojego uniwersyteckiego, właśnie związanymi później z Kongresem Liberalno-Demokratycznym, z jedynym człowiekiem, z którym jaki taki kontakt i porozumienie, to jest Lech Marzecki, który niby odszedł od liberałów, no on ma trochę niewyraźne, ale przeszedł w tej chwili na jakby narodowe opcje, no on właściwie się odczepił od nich, ale tak praktycznie ci ludzie, z którymi człowiek miał te wspólne ideały, niestety nieraz wydawało mi się, że ja się bardziej oddaliłem od tych ideałów pierwszej Solidarności, a się okazuje, że niestety ci moi przyjaciele z tamtych czasów, no taka jest przykra prawda niestety, ale myślę, że właśnie tu działalność agentury, ludzi, którzy byli zamieszani, gdzieś coś podpisali, no ona niestety przyczyniła się do zamazywania w cudzysłowie tych kiedyś jakby realnych biografii, które teraz właściwie człowiek nie ma wspólnego języka.
To były moje uwagi. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję, panie Marku.
Wspomagam pana właśnie. Dobrze, że pan ujawnił i że w tej chwili w mediach trochę pana widać i mam nadzieję, że ta walka nie pójdzie na marne i prędzej czy później prawda ujrzy światło dzienne. Także szczęść Boże, pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję bardzo, ale mam jedną prośbę. Tak. Czy Marku, czy możesz zostawić tutaj w radiu, no poza fonią, swój jakiś numer telefonu czy jakiś namiar, bo ja
tak, ja mogę teraz oczywiście zapisać, pan odpowie, skomentuje telefon, a ja z panem Markiem porozmawiam poza anteną i zapiszę ten telefon.
Dziękuję bardzo. A ja tutaj to takie wystąpienie, no, z którym się całkowicie zgadzam, ale chciałem dodać tylko może jeszcze jedną rzecz, bo tam na końcu wymieniłeś nazwisko Lecha Marzewskiego, no, jako kogoś, kto przeszedł z pozycji liberalnych na narodowe, no to niestety też dla mnie to wielkie rozczarowanie, ale Marzewski przeszedł teraz na jakieś pozycje, powiedziałbym, absurdalne. On teraz jest jednym z publicystów takiego pisma Przegląd postkomunistycznego, tam gdzieś Rakowski to reaguje, różne tam okropni ludzie. Przepraszam bardzo. Także coś się z Marzewskim stało dziwnego, dla mnie niezrozumiałego. To tylko taka uwaga i dziękuję bardzo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Odbierzemy jeszcze jeden, myślę, telefon. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zbigniew z Warszawy. Serdecznie witam pana Krzysztofa. Serdecznie witam ojca.
Witam. Witamy również.
Chciałbym powiedzieć tak, że myślę, że lustracja tak, ale przede wszystkim myślę, że dekomunizacja, bo to jest właściwie priorytet. Dlaczego? Dlatego, że wszelcy ludzie, którzy byli kiedyś związani z komunizmem, to niezależnie, czy byli agentami, czy nie byli agentami, jeżeli będzie dekomunizacja, to będą mieli zamkniętą drogę w przyszłości, po wyborach oczywiście, jeżeli Polacy pójdą do wyborów i zdecydują na dekomunizację. Ci ludzie nie uciekną do Unii Europejskiej, do struktur wszelkich. Natomiast jeśli chodzi o lustrację, tak, pełna lustracja. Wszystkim przeciwnikom można powiedzieć tak, że nie uciekną od tego, prędzej czy później. Na swoim przykładzie powiem. Mój były kapuś, który mnie kapował, odezwał się telefonicznie i powiedział, że no wiesz, musiałem, z tym, że on teraz ma dosyć wysokie stanowisko w banku, a ja mam bardzo, bardzo pośrednie stanowisko za kilkaset złotych. Ale ja tego nie żałuję, nawet jemu tego nie zazdroszę, ponieważ powiedziałem właśnie telefonicznie temu człowiekowi, że stary, ty masz pieniądze i jakieś tam względy otoczenia, a ja mam spokój i sumienie. I nie wiem, co jest większą wartością. I myślę tak jeszcze, panie Krzysztofie, czy pan kontaktuje się z panem Andrzejem Gwiazdą?
Tak, mam stały kontakt.
I bardzo dobrze. I jeszcze powinien z tego dołączyć pan Macierewicz, ludzie, którzy się nie skradli niczym. Dlatego, że wie pan, w pewnych środowiskach ludzie o ludziach trochę coś wiedzą. Czy też wiedzą merytoryczną, czy intuicyjną. Bo to też jest dosyć ważne. I myślę, że pewni ludzie, którzy nie mają nic na sumieniu, powinni się właśnie teraz bardzo mocno konsolidować i pokazać tym takim chwiejnym ludziom, którzy niby byli w porządku, ale coś tam mają na sumieniu, tam później znowu byli w porządku, później coś tam znowu zawinili i takich ludzi trzeba się wystrzegać. Tak myślę. Co pan o tym sądzi, panie Krzysztof?
Panie Spigniewie, musimy kończyć.
Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie, pozdrawiam bardzo serdecznie, proszę panie redaktorze.
Zgadzam się, no, to są takie ogólnie zdroworozsądkowe rzeczy, ale chciałbym tylko odnieść się do tej propozycji, że lustracja tak, ale ważniejsza jest dekomunizacja. No oczywiście, no, Możemy powiedzieć jeszcze inaczej. Przecież dlaczego nie możemy zwyczajnie zbudować po prostu porządnego państwa? No, dlatego, że ludzie, którzy są wrogami porządnego państwa, dominują w polskim życiu publicznym, ale dlatego lustracja jest początkiem oczywiście. Znaczy, jest tak, że jeżeli się propaguje program ogólny, to znaczy lustrację, dekomunizację, lustrację majątkową i tak dalej, to robi to, przynajmniej na szerokich kręgach społecznych, wrażenie czegoś zbyt szerokiego, czy zbyt daleko idącego, czegoś fanatycznego. Wtedy są oskarżenia, że faszyzm się propaguje, że to będzie koniec Polski, że tutaj jakieś wieszania na latarniach się przygotowuje i tak dalej, i tak dalej. Więc no, ja skupiam się na programie lustracji, ponieważ to wystarczy. Jeżeli lustracja zostałaby przeprowadzona, z pewnością dekomunizacja pojawi się sama jako oczywisty następny krok, dlatego że bez agentów postkomuniści nie są w stanie rządzić. Moment, w którym nastąpiłoby ujawnienie agentury, tej pełnej listy agentów, która zasobów, który dokumentacja istnieje w IPN-ie, byłby ostatnim dniem rządów i szans na jakiekolwiek rządzenie ze strony postkomunistów, którzy rządzą tylko dzięki temu, że wspierają ich agenci z innych partii. Więc, jak mówię, wystarczy ten minimalny program lustracji, żeby dekomunizacja dokonała się już niejako sama przez się siłą, że tak powiem, rozpędu.
No, przepraszam bardzo. Proszę bardzo, panie redaktorze.
Chciałem powiedzieć, że przypomnieć, bo tu któryś z rozmówców wcześniej o tym wspomniał, ja się do tego nie odniosłem, że rzeczywiście ten front antylustracyjny powstał i umocnił się po przejrzeniu przez Adama Michnika akt SB w 1990 roku. Wtedy, kiedy Michnik stwierdził, że ujawnienie tych akt, no właśnie lustracja, oznaczałoby koniec tej formacji okrągłostołowej i od tego czasu cała ta formacja stała się fanatycznym przeciwnikiem lustracji. No oni nienawidzą zwolenników lustracji, ponieważ nie chcą być usunięci z polskiego życia politycznego i ekonomicznego. Mają Polskę, trzymają ją w garści i nie chcą jej wypuścić z rąk. Trudno się dziwić. No, to lustracja oznacza dla nich koniec świata, upadek wszechstronny, również moralny. Może tego się najmniej boją, najmniej ich to obchodzi, ale niewątpliwie władza agentów nad Polską i postkomunistów nie trwałaby dużo dłużej niż właśnie ujawnienie pełnej listy agentury, która, powtarzam, jest w zasobach IPN i której ujawnieniu kierownictwo IPN-u się sprzeciwia.
Panie redaktorze, ja mam jeszcze pytanie. Czy ma pan siłę, żeby rozmawiać z naszymi słuchaczami po północy również?
No, proszę bardzo, mam nadzieję, że jednak pójdę spać w końcu.
Nie, pozwolimy panu się trochę przespać. Telefony cały czas tutaj się odzywają. Już myślę, że nie będziemy ich odbierać, bo jako że czas naszej audycji się kończy. Ja tylko chciałem nawiązać tutaj. Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie afery, które są, te komisje śledcze, tam się przewijają te same nazwiska, ci sami ludzie. I teraz mamy kolejną prywatyzację PZU, Big Bank Gdański i znowu jest Kuna i Żagiel i ktoś tam jeszcze, i ktoś tam jeszcze. Ciągle ci sami ludzie, ciągle po prostu te same przekręty.
Tak, dokładnie. To jest dość stały zespół specjaliści. W istocie wewnętrzna, ta ścisła grupa nie jest taka szeroka, ale jak mówię, warunkiem jej trwania nie byłoby żadnej z tych afer, nie byłoby możliwe stworzenie tych afer, afery Lewina czy jakiejkolwiek innej, bez pomocy ze strony agentury poza partiami postkomunistycznymi, bez pomocy agentury wśród również oficjalnych przeciwników komunistów. Przecież no, sam prezes Kaczyński przyznał wielokrotnie, że w porozumieniu Centrum udało się umieścić agenturę, która udając przeciwników komunistów paraliżowała pracę prawicy. To jest, więc powtarzam, narzędziem jakiejkolwiek zmiany jest ujawnienie pełnej listy agentury, która jest znajduje się w zasobach IPN i której ujawnienie jest obowiązkiem Instytutu Pamięci Narodowej.
Bardzo serdecznie dziękuję. Mamy nadzieję, panie redaktorze, że to kiedyś w Polsce się stanie, że poznamy agentów. Przypomnę, gościem państwa i Radia Maryja jest pan Krzysztof Wyszkowski i będzie razem z nami również po północy. Na razie bardzo serdecznie, panie redaktorze, dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A więc miejmy nadzieję, że kiedyś poznamy tych wszystkich, którzy szkodzili Polsce, którzy donosili może nawet na nas.
Zrzucał uczeń Polskę z cara, ksiądz ściegienny wznosił mowy, opatrywał wóz drzywała, dumne wiersze pisał Norwid. I kto szable mógł utrzymać, ten formował legion wojsko. Żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Matki, żony w mrocznych izbach wyszywały na sztandarach hasło honor i ojczyzna i ruszała w pole wiara. I ruszała wiara w pole od Chicago do Tobolska, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską.
wszystkich do modlitwy wspólnej. Modlimy się modlitwą z liturgii godzin, kompletą z pierwszej niedzieli po pierwszych nieszporach. Hymn Nim kres nadejdzie jasności w tomie drugim, strona 1205, wydanie skróconym 1166. Psalm mody od strony 1210 w tomie drugim, od strony 1173 w wydaniu skróconym. Antyfona końcowa, witaj niebios królowo, 1208 strona w tomie drugim, 1171 w wydaniu skróconym. I serdeczna prośba teraz do Państwa o telefon do modlitwy. Czekam teraz tylko na telefon do modlitwy. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Stańmy w prawdzie przed Bogiem. Zróbmy sobie rachunek sumienia. Pomyślmy, jak minął ten dzień. Czy zawsze byliśmy wierni Panu Bogu, Bożemu prawu? Nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórcę Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie. Na tyś swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie,
i wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia, zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana.
Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wśród nocy błogosławcie Pana.
Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w tym sercu te słowa, które ja ci dziś nakazuję. Spojrzysz je twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i stając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twojego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się za zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj niebios królowo, witaj Pani aniołów, witaj różdżko i bramo, jasność zrodziłeś świat.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza, proś Chrystusa za nami.
Bardzo serdecznie dziękuję. Kto się modlił na antenie Radia Maryja?
Regina z Jędrzejowa. Był zapłać
Pani Jędrzeju. Pani Regina, dziękuję pięknie za wspólną modlitwę. Oczywiście dziękuję i pozdrawiam tych wszystkich, którzy razem z nami, razem z Radiem Maryja się modlą.
Zapraszamy na skrót informacji. Związkowcy Solidarności i Służby Zdrowia kontynuują rozpoczęty wczoraj strajk głodowy przeciw uchwaleniu ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji zakładów opieki zdrowotnej. Wyrazy poparcia przekazali im koledzy z Solidarności, Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych oraz Konsorcjum Wierzycieli Służby Zdrowia. Związkowcy z grupy Stoczni Gdynia S.A. chcą zmian w przepisach, które zabezpieczą wynagrodzenia przed zajęciem przez komornika. Ostrzegają, że w przypadku zatrzymania wypłat załogi podejmą natychmiastową akcję protestacyjną do strajku włącznie. List w tej sprawie został wystosowany do prezydenta, premiera i parlamentarzystów. Były dyrektor Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Rafał D. został w sobotę aresztowany na wniosek prokuratury apelacyjnej w Krakowie, badającej nieprawidłowości w Małopolskim Narodowym Funduszu Zdrowia. Prokuratura badająca sprawę tzw. wirtualnych przychodni oraz korupcji związanej z zawieraniem kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia postawiła Rafałowi D. m.in. zarzut przyjmowania korzyści majątkowych w związku z zawieraniem kontraktów na refundację usług medycznych. Około 150 żołnierzy 4. zmiany polskiego kontyngentu wojskowego odleciało w sobotę do Iraku z wrocławskiego lotniska. Jest to ostatnia grupa 4. zmiany polskiego kontyngentu. Komu jest potrzebny katecheta w szkole katolickiej? Na to m.in. pytanie próbowało odpowiedzieć ponad 150 dyrektorów szkół katolickich z całej Polski, którzy uczestniczyli w dwudniowej konferencji w Jasnogórskim Domu Pielgrzyma. W obradach uczestniczył biskup Gerard Pusz, członek Komisji Wychowania Konferencji Episkopatu Polski. Zgodnie z tradycją, w sobotę przed pierwszą niedzielą Wielkiego Postu z pielgrzymką na Jasną Górę przyjechała grupa 250 górali z Zakopanego, głównie dzieci i młodzież. Modlitwie w kaplicy Matki Bożej towarzyszył śpiew kapeli góralskiej w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzyktówkach. Niemiecki minister obrony Peter Struck zadeklarował gotowość Niemiec do udziału w misji NATO, służącej wsparciu procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie między Izraelczykami i Palestyńczykami. Podczas dyskusji na Międzynarodowej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium Struck powiedział, że jeśli NATO wzięłoby na siebie, na prośbę obu stron, taką odpowiedzialność, to Niemcy sprostają temu. Dziesiątki tysięcy demonstrantów protestowały na ulicach rosyjskich miast przeciwko reformie socjalnej i wzywały rząd, by podał się do dymisji. Natomiast siły prokremlowskie zorganizowały kontrdemonstracje, które wyrażały poparcie dla prezydenta Rosji Władimira Putina. Według rosyjskiej policji w całym kraju demonstrowało około 250 tysięcy ludzi. Co najmniej 135 osób zginęło, gdy wezbrane wody rzeki przerwały zaporę w okolicach miejscowości Pasni w południowo-zachodnim Pakistanie, podały lokalne władze. Ponad 400 osób uważa się za zaginione. 5 wsi zostało praktycznie zmytych z powierzchni ziemi do Morza Arabskiego. Żołnierze sił pokojowych NATO w Kosowie helikopterami dostarczają żywność i lekarstwa do wiosek w sąsiedniej Albanii odciętych od świata wskutek obfitych śniegów i mrozów. Żołnierze dostarczyli już do tonących w śniegu albańskich wiosek 18 ton ryżu, fasoli, mąki i lekarstw. Dziś przetransportowali dalsze 8 ton. Obfite opady śniegu i silne zawieje w Danii w znacznej części sparaliżowały transport drogowy, kolejowy i lotniczy. Konieczne było zamknięcie lotniska w Kopenhadze. Samoloty kierowano do lądowania na lotniska w Hamburgu i Sztokholmie. Most nad cieśniną Wielki Bełt zamknięto dla pojazdów lekkich i wysokich. W Jutlandii do najpilniejszego transportu władze skierowały pojazdy opancerzone. Reprezentacja Polski w składzie Adam Małysz, Kamil Sztoch, Mateusz Rutkowski i Marcin Bachleda zajęła 4. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata w skokach narciarskich na olimpijskim obiekcie w Pragę-Lato. Zawody wygrali Austriacy przed Słowenią i Niemcami. Ze względu na silny wiatr odbyła się tylko jedna seria. Przed silnymi wiatrami, miejscami nawet porywistymi, które mają wystąpić dziś w nocy, ostrzega kierowców dyżurny poznańskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W nocy będzie też padał deszcz i deszcz ze śniegiem. Nad ranem temperatury spadną od plus 3 do 1 stopnia Celsjusza, a miejscami nawet poniżej zera. To też może to spowodować śliskość. Dyżurny ostrzega jednak kierowców, by zachowali szczególną ostrożność w pobliżu zbiorników wodnych, na wiaduktach i mostach oraz podczas przejazdu przez lasy. To był skrót wiadomości.
Drodzy przyjaciele Radia Maryja i Telewizji Trwam, jak już podawałem radosną wieść, budowa centrum Polonia Intercio Millennio, czyli Centrum Polska w trzecie tysiąclecie, ruszyła w Toruniu. Najpierw oczywiście nabyliśmy 25 hektarów pod to centrum, które jest dla Polski i rodaków rozsianych po świecie, nie dla nas. Plany i marzenia są. Gdy jednak marzy ktoś jeden, to jest to tylko marzenie. Gdy śni, marzy o czymś wielkim, dobrym, wielu, miliony, to marzenie staje się rzeczywistością. Śnimy, marzymy o tym, by jak najwięcej uczynić dla ojczyzny naszej i rodaków. Rozpoczęliśmy budowę centrum pod koniec sierpnia 2004 roku od budowy pierwszych murów akademików, auli, biblioteki, czytelni, kaplicy, stołówki, i innych pomieszczeń pod pierwszą część o nazwie Veritatis Splendor, blask prawdy. Chcemy, by pierwszy akademik był gotowy na inaugurację nowego roku akademickiego, tak by studenci naszej uczelni mieli lepsze warunki do studiów, a w uczelni uczą bardzo dobrzy merytorycznie i o ciekawych osobowościach specjaliści. Praktyki zaś są bardzo atrakcyjne, jak chyba nigdzie w Polsce. Pragniemy też otworzyć następne bardzo ciekawe kierunki. Drugim etapem będzie budowa części dla ludzi trzeciej młodości, Evangelium Vitae, to znaczy życie człowiekowi, której to części chcemy, by były warunki godne Polaków, którzy swe siły oddawali Bogu i Ojczyźnie. Trzecia część będzie się nazywała Semper Fidelis, zawsze wierna, a mowa o zawsze wiernej Polsce. Z myślą, że naród, który zapomina o swej przeszłości, nie ma przyszłości. Pragniemy, by była to część mówiąca o pięknej Polsce i Polakach, o osiągnięciach naszego szlachetnego narodu. Prosimy Was o modlitwę. Prosimy o pomoc w wybudowaniu tego centrum.
Numer rachunku bankowego Fundacji Lux Veritatis we Wrocławiu, oddział w Toruniu. Bank Pocztowy S.A. Numer 65 13 20 11 20 25 85 46 60 20 00 00 02. Powtarzam numer 65 13 20 11 20 25 85 46 60 20 00 00 02.
Let's go. zbliża się północ. Tu Radio Maria Katolicka.